czy była czytana manna dzisiaj?
Nie.
Czy kogoś muszę coś jeszcze czytanie?
No, ten to jest taka
sierpnia.
Miłość jest dobrotliwą, uprzejmą. 1 Koryntian 13:4. Jak nie byłoby rzeczą właściwą mówić o osobie nieurodliwej, o ile ona jest brzydka, tak również byłoby niewłaściwe dla chrześcijanina gromadzić tych, którzy czynią źle, a których spotykamy wokoło nas. Grzeczność jest zawsze udziałem charakteru chrześcijanina. Grzeczność światowa może być powierzchowną, lecz u chrześcijanina nie tylko bywa powierzchowną, ale stanowi i jest wyrażeniem uczuć wewnętrznych, które stanowią ducha żywota, miłość. Miłość prowadzi do uprzejmości, cierpliwości, dobroci, a nawet w przeciwieństwie będzie powolną i nie wyrazi się przykrym słowem i utkać będzie na tyle, na ile stanowisko i obowiązek pozwalają. Miłość jest dobrotliwa.
Miłość jest dobrotliwa. A zatem myślę, że w takiej atmosferze uda nam się przeczytać, zastanowić, może nawet uda skończyć całą tą pieśń. Dzisiaj tekstowo najdłuższy. Czwarta pieśń to zakres, który zawiera się pomiędzy 13 wersetem 52 rozdziału a 12 wersetem 53 rozdziału proroctwa Izajasza. Zacznijmy od przeczytania tego. Można kogoś prosić? Proszę bardzo, Estera.
Jak wielu się zaraziło na jego imię, prawie zaszczepione i zgodowe do niczego drugiego źródła, a jego postać nie taka jak smutny, tak prawie przemieniliśmy narody, które zamkną się do swojej ustawy, zwracą to, czego im nie odwiadano i zrozumią to, czego nie słyszeli. To uwierzył w wieści naszej, ale nie ma nam kąsi objawiło. Wielu wyborów się na mnie pozostało. Jako koniec tej ziemi, imię ustawia mi drogi, które by wyciągały nasze oczy. Imię to wybór, który by się nam mógł podobać. Zgadzamy się, że wszystko myśli się już przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w tej ziemi jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgadzamy tak, że nie uważaliśmy na niego. Lecz on nasze chorobie nosi, nasze cierpienia wziął na siebie. A my znaliśmy, że jest zraniony przez Boga w bitwie i nieroczności. Lecz on zaniedbał wnętrze nasze, starcy, zbawienie nasze. Ukarany został za naszego zbawienia, za jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak osłoń błądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcamy się nad nim, lecz on znosi to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak wiarny na rzecz prowadzone i jak osłoń przed tymi, którzy ją spotkali. Sam jest znosił do swoich ust. Więzienie i sądy zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krajów ginących, za występy na jego ludzi nie zostały zostawione. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród błoczyńców jego możliwe, chociaż bez sprawy niepodobnej, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale panu podobało się tracić do cierpienia. Gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pan się spełni. Zamęczenie swojej duszy w światło i jego poznanie się nasyci. Sprawiedliwy mi sługa wielu sprawiedliwi i sami ich mój poniesie. Dlatego dam mu do wielki i zmocniony będzie z jej głupy za to, że reagował na śmierć swoją duszę i do przystępnych sił zaliczonych. On dowodzi mi wielu i stawi się dla wszystkich pytań.
Dziękuję. Czy po przeczytaniu tego tekstu rzuca nam się jakaś różnica, która trochę różni te pieśni od pozostałych? Czy jest to tylko może moje wrażenie? Oprócz oczywiście długości tekstu.
Myślę, że tak jak poprzednich można było jeszcze dyskutować, że to może Izrael, Kościół i tak dalej, to dla mnie tutaj jest ewidentnie o Panu Jezusie.
taka pierwsza
to tylko dla mnie.
Wrażenia. No nie tylko. Ja myślę, że się więcej takich znajdzie. A to pierwsza rzecz, która być może tak z tekstu wynika. Co jeszcze można byłoby takiego zauważyć tutaj?
Mogę?
Proszę.
Tutaj właśnie najwięcej mówi o cierpieniu i ofierze Pana Jezusa. Bo w tamtych tam raczej mało, a tutaj to bardzo podkreślone, jaka ta ofiara miała być, że miał być znienawidzony i to właśnie moje spostrzeżenie.
Dziękuję. Też oczywiście z tekstu każdy ma możliwość coś odczytania. Jeżeli się podzieli z innymi, no to być może ktoś inny też zwróci na to uwagę. A przy tym przeplataniu takim i cierpienia, i wytłumaczenia tego cierpienia nie zauważyliście, bo przynajmniej ja tego dobrałem, że jest tu jakby więcej optymizmu i podkreślona zasługa i podkreślony wynik w postaci nagrody.
Cierpienia i chwała właśnie jaką osiągnie zwycięstwo.
Dziękuję.
Dlaczego to szczęśliwie pojedzie się zbudzonemu? Tak na początek już o wywyższeniu i uwielbieniu.
I finał jest też taki szczęśliwy. Przecież mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami. A więc oczywiście jeszcze dalej uzasadnienie proszę.
Do tego pierwszego pytania, co charakterystycznego, jak czytam słowa Pawła do Filipian z drugiego rozdziału, gdzie jest hymn na cześć Pana Jezusa, w zasadzie jego historia od samego początku do końca, poprzez cierpienia, poprzez życie, poprzez złożenie ofiary, aż do nagrody i chwały, to tak jakby prorok Izajasz innymi słowami, ale bardzo podobnie mówi, że od wyrósł, cierpiał, ujrzy owoc i chwała. Podobnie, ale innymi słowami niż apostoł święty Paweł liście do Filipian w drugim rozdziale.
Dziękuję. Proszę.
Zdaje się, że to nie tylko w pieśniach, ale chyba w ogóle dobrze sobie przypominam, nowatorska koncepcja tutaj się pojawia, złożenia duszy na ofiarę za występek. To nie jest dokładnie użyć do pocięta grzecha, ale ofiarę za występek. Nie wiem, nie umiem sobie przypomnieć, bo ofiary z ludzi oczywiście w zakonie były absolutnie zakazane. I tu stwierdzenie, że ktoś duszę, czyli życie swoje złoży jako ofiarę za występek. Wydaje mi się, że mogło to być bardzo mocno szokująca nauka, jak na tamte czasy. Nie umiem sobie przypomnieć, czy ktoś z Was zna inne miejsce, które by coś takiego mówiło przed Izajaszem.
Tak, i to chyba tak trochę sugeruje, że ta pieśń chyba jest taka najbardziej bliska Ewangelii, przesłaniu Nowego Testamentu i jakby zawiera no, takiego rodzaju kwintesencję przesłania i roli sługi Bożego.
Być może to może na to zrobić w ten sposób, że położenie duszy, że wziął grzech swoje na siebie, był tak jak kozioł wypuszczony. Bo wtedy nie było, kozioł nie był zabijany, chyba że ginął, ale nie było formalnie jego zabicia. Tylko mnie jeszcze jedna rzecz tutaj ciekawi, to porównanie. No, dla nas zręczniej by było, żeby prorok Izajasz powiedział jako cielec prowadzony, albo jako kozioł prowadzony na ofiarę. Natomiast to jest całkiem inne zwierzę. Ja mogę takie pytanie, czy owca mogła być ofiarowana, czy baran mógł być ofiarowany na ofiarę za grzech? W dniu pojednania widzimy, że był cielec i były kołys. Natomiast prorok Izajasz mówi, jako baranek, jako owca.
Dziękuję, proszę.
Werset 10 używa dokładnie technicznego terminu ofiara za występek. u nas w Gdańsku jest przetłumaczone jako ofiara za grzech. Natomiast tam jest dokładnie ofiara za występek. To jest ta ofiara, która się, o ile to już pamiętam, w 5 rozdziale pojawia i właśnie mówią Panu.
A w 9 wersecie też tu jest mowa o śmierci. Więc też rodzaj ofiary też jakby zachowany jest.
Tutaj 5 rozdział, 6 werset, wtedy przyniesie jako ofiarę, no to jest już za winę, za zadośćuczynienie, za przewinianie. Właśnie to jest dokładnie to, ten termin. Dla Pana to swój grzech z samicem, z małego bydła, owcem, kozę na ofiarę.
Jeszcze raz
przebłagalną.
Jeszcze raz można prosić, jak to...
5 rozdział ogólnie, bo tam potem jest 3 Mojżeszowa, 5 i 15 mówi, bo tam w przypadku ofiar tych związanych z zaborem mienia cudzego, wtedy przyjdzie ofiarę za występek, czyli aszan, to samo określenie jest w 50-30, swój panu barana zupełnego, z drobnego bydła, według oszacowania, z pełna 2 cykle srebra, według cykla świątnicy, na ofiarę za występek. To jest techniczne pojęcie, do którego Izajasz, przypuszczam, swoją medytację przeprowadził.
Czyli, że nie jest to odwołanie się do dnia
pojednania, tak. To tak, to jest racja. Na to zwrócić uwagę. Proszę.
Jeszcze jedna rzecz już związana ze sposobem pisania tekstu. Bo zwykle w poprzednich pieśniach to było albo o słudze, albo o sługach przemawiał, albo Pan Bóg przemawiał. A tutaj chyba jako jedyna pieśń jest zbiorowość, która przemawia. I to zbiorowość, która prawdopodobnie nie rozpoznała działania tego sługi wcześniej. W jaki sposób potem rozpoznaje tą działalność i o tym pisze już tam. To retrospekcja. Co prawda pierwszy werset jest właśnie tutaj trudny do określenia, kto to mówi. Czy to mówi sam Pan, czy to też mówi zbiorowość, ale Panie. Kończy się pieśń przemową Pana, to Pan mówi o swoim słudze. Natomiast większość pieśni wydaje się, że jest pisana przez zbiorowość, która doświadczyła działania sługi, nie rozpoznała go i pisze potem w przyszłości o przeszłej działalności.
Dziękuję. To w ogóle taka ciekawa narracja jest, bo to jest tak jakby rozważanie, rozmyślanie w stosunku do kogoś, jakby tłumacząc, a jednocześnie zauważając pewne fakty. Coś tak trochę do starożytnych dyskursów, które były prowadzone, z tym, że one były wtedy prowadzone raczej w formie dialogu. A tutaj jest taki jakby dialog z samym sobą. Czy jeszcze coś z takich ogólnych uwag można byłoby zauważyć? Proszę, Piotr.
Taki bardzo dużo odmiany emocjonalny. Ten jest zawarty poprzez to porównanie tego, tych dwóch punktów spojrzenia. Jedno to jest, jak ludzie patrzyli na niego i myśmy, czyli jeden z tych, który mówi, prawda? A jaka była rzeczywistość? Czyli był taki okres, kiedy oni nie zdawali sobie sprawy, tylko pomylenie w ogóle, uchwalenie rzeczywistości. Że to był zły człowiek i tak dalej, a tak naprawdę on ich zbawiał przez to, że wziął na siebie te grzechy. Więc to jest punkt widzenia przyszłości gdzieś umieszczony i retrospektywa wstecz. I ta retrospektywa pokazuje sytuację w taki sposób, że po prostu trudno się nie wzruszyć. Nawet jeżeli bym pomyślał, że to mnie nie dotyczy, a jeżeli to właśnie mnie nie dotyczy, ja byłem tym, który tam myślał, że on jest od Boga włączony, że taki, że przestępca po prostu, jakiś ostatni, nie? A tak naprawdę on jest bardzo, no to wtedy to jest tak ujmujące i uderzające, że nie można postać obojętną.
Dziękuję. Też oczywiście istotne podejście tutaj. Czy jeszcze komuś jakaś uwaga się nasuwa? Natury ogólnej? Jeżeli nie, to przejdźmy do analizy tekstu. zakończenie, czyli te trzy wersety, 13, 14 i 15, zaczynają się od tego pozytywnego stwierdzenia. Oto szczęśliwie powiedzie się schudzonemu, wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony będzie. I jak wiele ich zdumiają się nad nim, że przemierzła jest nad innych ludzi osoba jego, a kształt jego nad synów ludzkich. Tak się pokropi wiele narodów i królowie przed nim zatulą usta swe. Czy to, czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją. To jest jakby jedna całość. Oczywiście ona jest kontynuowana dalej. I teraz zastanówmy się nad tymi słowami. Czy te stwierdzenia, które tutaj są, znalazły już jakieś odniesienia w poprzednich pieśniach? Czy w rzeczywistości zapisu biblijnego możemy znaleźć jakiś związek z innymi miejscami? Proszę bardzo. Wtedy od razu nam to będzie próbowało rzutować przy okazji rozszyfrowania sługi. Kto tym sługą jest? Jezus? Izrael? Może ktoś inny? Począwszy od tego odwołania się do Abrahama, do Jakuba. Proszę bardzo.
Tu z tych rozdziałów, z tego w ogóle tej pieśni, to bardzo wiele cytatów jest wyjętych wprost przez apostołów przypisanych do Jezusa, więc tu już raczej nie może być mowy o kimś innym, tylko o Chrystusie, w sensie o Izraelu. List do Rzymian, 15 rozdział, 21 werset. 20 werset. A tu tak usiłując kazać Ewangelię, gdzie mianowany nie był Chrystus, abym na trudnym fundamencie nie budował, ale jak to napisano, których nie powiadano, o nim oglądają, a którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją. Czyli wyraźnie tu apostoł Paweł odnosi te proroczo wypowiadane słowa do Chrystusa. I jak będziemy dalej czytać, to pozostałe wersety też odzwierciedlenie znajdują w Nowym Testamencie i są wyraźnie przypisywane do Jezusa, do jego na ziemi.
A czy mógłby ktoś przeczytać 14 werset z Biblii Tysiąclecia? Taki trudność mam tutaj, jeżeli chodzi o nowe tłumaczenie. Tak jakoś nie.
Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać była bardzo niepodobna do ludzi.
Wołanie wprost do człowieka. Można by się zastanawiać też, jak można dalece spowodować zniekształcenie człowieka, że nie jest podobny do ludzi. Na czym by to polegało? Czy tutaj należałoby stosować dosłowność, czy może jakąś przenośnię?
Proszę.
Przede wszystkim mi się wydaje, że chodzi tutaj o taki zabieg, ponieważ to pieśń, czyli utwór jednak nie tyle ścisły, co mający na celu jednak wzbudzić emocje. Chodzi tu przede wszystkim o zbudowanie kontrastu. Człowieka, znaczy kogoś, postaci, który no, był tak jak oszpecony, tak bliskiego, w tak strasznym stanie, a jednak okoliczne wersety mówią, że tak, mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano. I wybije się, 13 werset, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. To znaczy, jest ewidentny kontrast zbudowany między tym, jak go postrzegano, a tym, co on otrzyma i tym, kim tak naprawdę jest. Mi się wydaje, że tutaj siła tego tekstu, nie mówiąc o znaczeniach poszczególnych słów, prawda, tych wersetów, tylko siła tekstu w tym ogromnym kontraście, który polega na tym, że po prostu ludzie, my, czy kiedyś oni, kiedy go maltretowali, czy był zmaltretowany, po prostu zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest zupełnie coś inne. I taka jest jakby funkcja tego, tego tekstu, chociażby tutaj. Nie wiem, czy koniecznie jest to, żeby szukać takich znaczeń, prawda, dosłownych, albo bardzo odpowiadających ten. Można by powiedzieć, że na przykład patrząc na Pana Jezusa, patrzyli na niego jak na obrzydliwość. No, oczywiście prowadzący, przywódcy narodu izraelskiego. W ten sposób, nie? Że on był jakby niepodobny do ludzi. Może w tym znaczeniu, no bo w fizycznym raczej nie, prawda? No. Natomiast tu bym chciał podkreślić to, że jest zbudowany kontrast po to, żeby pokazać, jak bardzo ludzie się mylili, jak ogromni, co ma wzbudzić oczywiście w nich ten odruch taki, że my chcemy pokutować za to. My się pomyliliśmy, my chcemy wyznać nasz błąd ogromny. I co ciekawe, że ten 53 rozdział tam dalej i takie odnoszę wrażenie, jakby zdejmował część odpowiedzialności z nich. Jakby słuchacze już byli w takim stanie, że oni nie są jeszcze tak bardzo zatwardziali, bo tam jest mowa, że to Panu się upodobało go tak umęczyć i że Pan sprawił, że wasze winy on wziął na siebie. To gdybyśmy chcieli, to znaczy, gdybyśmy chcieli kogoś przekonać, że źle robi, a ktoś by był bardzo zatwardział, to byśmy użyli takich argumentów, że to przez ciebie, że to twoja wina. A tutaj już jakby jest troszkę lżej. Przez to, że pokazana rola Pana Boga, który w strasznie jak nie można powiedzieć, okrutny sposób, ale jednak wyzwala swoich ludzi, którzy już są w drodze do tego, żeby to uznać i zrozumieć, no i w efekcie się cieszyć. Przepraszam.
Ale urządzenie nie było włączone. Proszę.
Ciekawe słowo jest to obmierzłość, którą ta wada tutaj uczyniona została, bo jest użyte też w takim przepisie prawa. Ani znajomi cudzoziemca przy przepisach, jakie wady dyskwalifikują zwierzę jako ofiarę, są opisane, bo wiadomo, co to znaczy bez skazy, no bo nie ma doskonałości. Wczoraj między innymi argument dyskusji przytoczony, że Kościół nie może być ofiarą za grzech, dlatego że nie jest doskonały, a ofiara miała bez skazy. Jest dokładnie zdefiniowane, jakie warunki musiała spełnić ofiara. Ale przy tym właśnie jest też ciekawostka, nie zwróciłem na to uwagę, że tu jest zapisane ani z ręki cudzoziemca, to jest napisane, gdzie? W trzeciej Mojżeszowej 22-25, trzecia Mojżeszowa. Ani z ręki cudzoziemca nie będziecie ofiarować chleba Bogu waszemu. To jest różnie tłumaczone, tam jest chleb rzeczywiście, ale być może chodzi właśnie o ofiarę. Ze wszystkich rzeczy, bo ułomek jest w nich, wadę mają, to słowo ułomek, czy tam wada, skaza. Z definicji rzeczy pobrane od cudzoziemców nie mogły stać się częścią ofiary. Z założenia było przyjęte przez prawodawcę, przez Boga, że mają jakąś wadę. I nie można było ich ofiarować. Że w taki sposób przedstawiono ofiarę sługi. No bo ten oczywiście pisany z perspektywy tego ostatecznego zwycięstwa, kiedy sługa triumfuje, kiedy jest uznany i ktoś wspomina, czy ten, kto patrzy na sługę, mówi, tak go oszpecono, przedstawiono go jako wadliwego, jako nie nadającego się na ofiarę. W taki sposób go przedstawiono. Myślę, że taka jest może wymowa tego wersetu.
Dziękuję. Faktycznie takie podejście do tego, co tłumaczy, dlaczego to tak zostało sformułowane, oprócz tego takiego sformułowania opisowo-poetyckiego na zasadzie kontrastu. Dalej mamy jeszcze ten element zdumienia. Czy coś takiego obserwowaliśmy, czy obserwujemy, czy będziemy obserwować? Bo wiele zdumie się. Też można by się zastanowić, wiele. Jak szeroka grupa, kogo to dotyczy? Widzę, że wczorajszy wieczór dłużej trwał. Proszę.
Zastanawiam właśnie, na ile Pan Jezus teraz umysłem wielu ludzi jest jeszcze bardziej oszpecony niż był wtedy, kiedy umarł. Bo sobie właśnie wyobrażam do tego zdumienia, że jak do ludzi dotrze wiadomość, że ten Jezus, którego dzisiaj dużo ludzi się naśmiewa i się mówi, albo przedstawiać jego w jakiś taki sposób zupełnie inny, że on jest królem tego świata, to faktycznie będzie ogromne zmienienie. Ja tak właśnie zastanawiam się, na ile to co dzisiaj jest przed ludźmi niewierzącymi, są różne takie żarty, jest tak często się czy to nie jest jakby jeszcze jakąś kontynuacją
już? Dziękuję. Jeszcze Daniel, tak?
Ja się zastanawiałem nad taką rzeczą, jaką opinią cieszył się Pan Jezus. To bardzo różna, ale były rzeczy dosyć drastyczne, jaką opinią się cieszył. Przeczytam fragment z Ewangelii Marka, 3 rozdział 20 werset. Poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak że nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. Czyli tu są dwie opinie. Rodzina mówiła, że zwariował, odszedł od zmysłów, a tamci mówili, że ma diabła.
Dziękuję. Jeszcze było, że mu diabło pija.
No to jeszcze opinie szefiniacji drobniejsze. Takie były.
Proszę, dziękuję.
Zgadzam się z tym, co tutaj było. Też tak prawdopodobnie myślałem, jak ja to mówił, że jest pewnego rodzaju kontynuacja dzisiaj, w dzisiejszych czasach też tego przedstawianie Pana naszego jako zupełnie wypaczonym świetle. I te trzy wersety ja czytam jakby przekazy, bo mi się w ogóle wydaje, że trzy wersety to jest jakby wstęp, ale właściwie wstęp, który mówi o wszystkim, o całej jego misji, o tym, że już następnie jest mowa, że na pewno jego misja skończy się sukcesem, że szczęśliwie się powiedzie, zakończy się wszystko dobrze. To stwierdzenie, że będzie wrzeszczony, to kojarzy mi się ten werset właśnie, że na jego będzie się kłaniało wszelkie kolana. A w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano kłaniało tych, którzy są na niebie, tych, którzy są na ziemi, tych, którzy są pod ziemią. Czyli jest to stwierdzenie teraz na początku, że to wszystko, co później będzie pisane o tych dwóch rzeczach, które będą się ze sługą działy, że ten finał będzie wspaniały, chwalebny, czy są tak się potem kończy ten 53 rozdział, wtedy 11 i 12. A jeśli chodzi właśnie o ten 14, no to no oczywiście można to zeszpecić fizycznie, natomiast to nie byłoby największym problemem. Wydaje mi się, że zeszpecenie kogoś, opowiadanie o kimś złych rzeczach, przedstawianie go w innym świetle niż jest, to jest właśnie robienie komuś strasznej krzywdy. Natomiast ciekawego, że efektem tego, to jest właśnie piękne pytanie o tym, że pomimo tego, że szatan, jeśli ludzie próbują zawsze zaszkodzić słudze pańskiemu, tutaj konkretnie też myślę, że chodzi o Pana Jezusa, to jednak Pan Bóg okazał zawsze wszystko na dobre. Nie wiem, jak jest dokładnie w oryginale, ale ten 15 werset w Biblii Gdańskiej przeciwiały brzmi, że tam mówi, że te narody nie tyle się zdumieją, bo to jest chyba narody się zdumieją, tak? Na tym, co przemierzyła jest na tym, mówi osoba jaka kształt jego na tym ludzi. Tak zaś się pokropi wiele narodów i królowie przed nim zatrują usta swoje. Tu nowy przekład mówi tak sprawi zdumienie ci na narody. Królowie zatrują przed nim swoje usta. Mówię, nie wiem, jak jest w oryginale, natomiast to pokropienie, to mi się zawsze kojarzy z takim efektem tego, że te wszystkie złe rzeczy, te wszystkie cierpienia, które mu przechodzi, będą skutkowały tym, że i tak wszyscy mu się pokłoną. Wszyscy się zdumieją najpierw, docenią, bo ja po prostu wierzę w to gorąco, że ludzie, zresztą z tego całego rozdziału wynika później też, że ten, który to pisze, to mówi, że myślał, że on był taki i taki, a on był zupełnie inny, on był pochłańcem Boga. Według mnie to jest piękne, że Pan Bóg o tym wiedział już wcześniej, że jednak ludzie w przyszłości dostrzegą te cierpienia, dostrzegą i własne grzechy, i to, że oni zadawali cierpienia komandentowi pańskiemu. I to, że zderzą się z tą świadomością, to będzie tym pokropieniem, tym efektem będzie to, że się zdumieją, że zobaczą to, czego im nie odbierano, zrozumieją to, czego nie słyszeli.
Dziękuję. Piotr?
Ja spróbowałem, żeby ten eksperyment zrobić, bo wszyscy mówią, że te słowa odnoszą się do Pana Jezusa. Ja spróbowałem, żeby ten eksperyment zrobić, czy, bo w Biblii nie mamy opisanych wiele postaci nowotestamentowych, ale postać, która jest najszerzej opisana, to jest od Pana Jezusa jest apostołami. Spróbowałem sobie, czy nie przyłożyć jego życia do tego opisu. I tak, może nie 100%, bo nie mamy opisanej życia, ale tak. Słaby był, zgardzony był, mąż boleści był, świadomy niemocy, miał niemocę, był zraniony, miał cierp wokół. Za lud swój izraelski mówił, że gotowy jest oddać życie. Za lud swój, za Kościół też cytowaliśmy wczoraj wersety, że gotów jest, że za Kościół odda swoje życie. W więzieniu był, przestępcami policzon był, Panu się upodobało niemocami go utrafić, mówił, że miał cierp od Pana. Jak to zaczniemy czytać, to wiele z tych elementów w życiu apostoła Pawła również znajdujemy. Czyli może nie w tym koncertach apostoł Paweł spełnił te kryteria drugi, ale wiele z nich widzę, że spełnił. Druga sprawa, jak tak popatrzymy na życie ludzi poświęconych, to niektóre kryteria aż cisną, że oni spełniają. Przez więzienia i sądu są więzi. No bardzo wielu cierpiących chrześcijan powinien być poza prawa cierpili dlatego, że wierzyli. I że nie ust swoich nie otwierali. Wielu cierpiało i po prostu nie broniło się. Chrześcijanie przekazy społeczne mówią, że szli na śmierć i inni nie walczyli. Także wiele z tych elementów znajdujemy również na świadomcach Pana, że oni tak właśnie się zachowali, jak zachował się, jak się miał zachować opisane tutaj słucha.
Dziękuję.
To tam ktoś wcześniej jeszcze? Proszę. Tak. Tylko proszę trochę głośniej to.
Rozdział, ponieważ też my jako ludzie i w ogóle chrześcijaństwo się poważa sobie Jezusa teraz jako człowieka, czy kogoś do siebie, gdzie jako całego Chrystusa, a chyba jako ulubionego Chrystusa sobie ciężko wyobrazić. I dlatego właśnie pisze ciekawie, że to jest tak, patrzymy na kogoś i jest to dla nas ktoś, kogo było znany, nie? A przez jakiś taki średni moment, kiedy patrzymy na kogoś, jak coś na przykład zrobi, coś osiągnie i widzimy zupełnie człowieka, jakbyśmy zupełnie go wcześniej nie znali, albo poznaliśmy coś nowego na nim. I to jest coś takiego niezwykłego, że w naszym ludzkim umyśle, w moim umyśle, widzę Jezusa jako Zbawiciela, widzę jako kogoś, kto się pochyla nad słabymi, a to kogoś, kto cierpi, ale jako króla, nie wiem, nie wiem, proszę to wyobrazić. To jest też taka myśl, może tutaj mówimy o wszystkich narodach dookoła, może tutaj po prostu można powiedzieć o wszystkich, którzy spojrzą i muszą czegoś o nich dzieli. Włącznie tam.
Dziękuję. Coś w tym jest. No, proszę.
Zewnątrz tłumaczenie. Zdumieć się, czy narody się zdumieją, czy je pochropi. Na ile umiem to czytać słowo, na pewno znaczy kropić. Pochropi używane wielokrotnie. Na przykład sam w tym wprost Izajasza 63 używany jest jako popryska krwią, czy przy zwyczajnym, czy przy poświęceniu kapłana o pokropieniu Bożą czerwonej jałowicy. Także tu dosłownie jest rzeczywiście napisane, pochłoni narody. Inni to tłumaczą, porzuci jakby narody, powali, no, znaczy pokropi narody, znaczy, że narodami będzie kropił, czyli rzuci je na ziemię. W tym sensie być może stąd wzięło się tłumaczenie Septuaginty, że sprawi zdumienie narody, ale nowy przekład 2006 tłumaczą Septuaginty, nie z tekstu Mazoreckiego, także warto wiedzieć. W tym miejscu, natomiast to jest rzeczywiście odwołanie do pokropienia, co jest bardzo ciekawą informacją. Wróciłem do tej pory na
drugą. Nie dlatego się rzuciło takie pytanie dotyczące wiele, bo wiele się zdumieje i wiele pokropi narodów. Czy to chodzi o tą samą grupę? Czy jest to tylko określenie dotyczące jednak mnogości tych, którzy zostaną zaskoczeni, którzy zostaną wstrząśnięci, którzy mimo że będą mówili, że nie słyszeliśmy tego, jak jest to napisane, ale przez to pokropienie zrozumienia. Nie wiem, czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie tak jednoznacznie. Dla mnie jest o to niedokładne. Proszę?
Zresztą liczne, co powiedziałeś, że wiele się zdumie, zostaną pokropieni.
No i zrozumienie. Przy czym?
Apostoł Paweł cytuje te słowa.
Tak.
Do Rzymian w 15 rozdziale 21 wersecie. Jako napisane, którym nie powiadano, o nim oglądają, a którzy o nim nie słyszeli, rozumieją.
Czy ja mogę?
Proszę.
Werset w 51 rozdziale, to po 10 werset tam pisze, żeby aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienia Boga. Wszystkie, ja myślę, że to pisze tak w 15, wiele narodów, to wszystkie narody. Bo cały świat ogląda zbawienie. Tak myślę.
I cały świat, no to tu już konkretyzujesz szerzej.
Te wszystkie narody.
A tu, no, wszystkie. Czy do tego jeszcze ktoś miałby coś do precyzowania?
Ja, no, według mnie ważne jest to, że to zatulenie ust przez narody, czy w ogóle zrozumienie tych, uświadomienie tego wszystkiego jest zaczęciem pokropienia.
na konkrecie brała wiadomo, że ofiary z cierpienia i dlatego tu widzę to powiązanie bardzo mocne też z tym poprzednim. Bo cierpienie jest to tak, jak wczoraj rozmawialiśmy i przez cały ten tydzień to nie możemy sprowadzić tylko do jego fizycznego cierpienia na krzyżu. To było naprawdę bardzo duże, oczywiście to było wielkie cierpienie doskonałego człowieka, które on sobie nie mógł wyobrazić. No ale jak się zestawi to z jego życiem, ofierze tego cierpienia, które właśnie przechodzi, kiedy wypaczano tylko nie jego obraz. No to jest zdecydowanie większa waga. I to jest właśnie to co się wyspaczało poprzez jego cierpienie za życia. To jest właśnie tą wartością zrobioną. To na podstawie tego ludzie kiedyś będą mogli sobie uświadomić to, co to Michał wspomniał, że po prostu nagle otworzą oczy, zobaczą ten wielki kontrast, że zaraz, to jest ten, to ten człowiek, który się śmialiśmy, bo prawda, pomniki jego stawiali po całym świecie i każdy wyższy, a to powodowało, że nie śmiano się pomniki, tylko zaczęto się śmiać faktycznie z tej osoby doskonałej, z naszego zbawcy. To on jest tym, który sprawuje to całe ciało wokół nas. To on spowodował, że żyje znowu. To jest taki szok, że to właśnie dokona taka pokropienia. Czyli no, to, co się już dokonało, właściwie będzie miało taki efekt w przyszłości. Różnie ma to bardzo piękne to zakończenie, bo to właśnie o tym, jaki będzie ten efekt, że właśnie efekty złożenia życia w ofierze ujrzy potomstwo. Ale ja to samo. Szczerze, to potomstwo, czyli narody, królowie, którzy pierwszy raz zatrują swoje uszy, będą przechowani, to będą synowie Boże w przyszłości, to będą ludzie, którzy dojdą do społeczności z Panem.
Dziękuję. Postąpmy zatem dalej. Czy to stwierdzenie, któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? Sprawia nam jakąś trudność? Czy wystarczy, że ten cytat był przez Pawła w liście do Rzymian bodajże zaprezentowany, tak? Czy przez Jana bodajże też?
Problem z gramatyką.
Kto powiedział i komu?
Tak, bo dlaczego odnosić to do słów, skoro jest liczba mnoga, stwierdzenie, kto uwierzył na wieści nasze.
Czyli jednak wnosiłbyś to pod dyskusję. Kto?
Zastanawiam się nad opcjami. Można powiedzieć, że to mówi Pan Bóg raz swoim ramieniem. Kto uwierzył nam? My chcieliśmy działać. Działaliśmy, ale nikt nie uwierzył. Ale z kolei działanie Pana Boga, gdy działa szczególnie swoim ramieniem, które jest opisane jako potężne w innych proroctwach, zwykle wywiera wrażenie na ludziach, na ziemi. No. Nie wiem, czy jest inna możliwość. Jeżeli to jest działanie słów i właśnie wtedy, gdy jest poniżony, no to werset wydaje się prosty. Bez względu na to, jaka forma gramatyczna jest.
Ja to bezpośrednio odnoszę.
Głośniej mówcie, proszę. Tak, głośniej mówcie, proszę.
Jan to bezpośrednio odnosi do Chrystusa, bo mówi, a chociaż tyle cudów dokonał, wobec nich nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył w wieści naszej, a komu objawiło się na mnie Pana? Też jest dwie drogi, ale jednak bezpośrednio do cudów do Pana Jezusa.
Bo to ta wypowiedź generalnie w pieśni wskazuje, że narratorem tu jest Pan Bóg. przynajmniej ja tak odbieram taką sugestię, narratorem jest cały czas Pan Bóg, począwszy od tego, oto szczęśliwie powiedzie się słudze memu, mówi, a poprzez to, że któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie objawione jest. Przy czym tu jest to charakterystyczne, nie wiem jak to jest po grecku, że jest powiedziane to w liczbie mnogiej, czyli takie miejsce, które wskazuje na ważność, bo jest to trochę podobne do tego, kiedy był stworzony człowiek. To wtedy jest powiedziane w liczbie mnogiej. I tutaj też jest powiedziane w liczbie mnogiej. I nie wiem, czy to należy odczytywać tak, jak niektórzy proponują, że wtedy jest to potwierdzenie ze strony Pana Boga, tak odnosząc trochę do tego określenia, że mówi to osoba, którą z szacunkiem nazywamy, tak już upraszczając, wy, kogoś, kto jest szanowany, szacowany, czy tak jak niektórzy to mówią, że odnosi się to do Pana Boga i do Logosa. Z tym, że wtedy jest rzeczywiście ten problem, który tutaj Dariusz poruszył, że chociaż nie, no wtedy wypowiada się w imieniu sługi Pan i w imieniu własnym Pan Bóg. Proszę.
Refleksja mi się kojarzy, a propos ramienia, bo niewątpliwie jest to odniesienie do Pana Jezusa. Wydaje mi się, że nie tylko, ale też, przede wszystkim, że ramię Pańskie to nie tylko Pan Jezus. To jest moc Boża, która była wykonywana po prostu materialne typu, jak Asyria podbijała Izrael, to działał ramienie Pańskie. Asyria bym nie utożsamiał Pana Jezusa. Ewidentnie. Czyli jest pokazanie tej mocy Pańskiej, która może przestrzec na przykład Papa, czy to co było wcześniej, czy innych słów, którzy w podobieństwie Pana Jezusa głosili, jak było w jakiś sposób słuchane albo nie, wierzono albo nie.
Zrzymiane
radio
też świadczy o tym, że ci to głoszą.
Tak, no, to znaczy jest, są argumenty rzeczywiście, które mówią, że przedłużenie tego, to działanie niekoniecznie musi się objawiać w samym działaniu Boga bezpośrednio, czy działaniu Jezusa, ale także w tych, którzy reprezentują Jego przesłanie.
To podobnie jak chodzi z takich budowach. Zdanie właśnie działało w związku z tym, dużo osobą wydaje się, że to mocą Jezusa wychodzili z Egiptu. To się zapamiętałem się.
Proszę.
Ja trochę ten kontekst inaczej odczytuję. Mianowicie od pierwszego wersetu widzę pewien nowy fragment i tutaj powiedziałabym, że autor mówi niejako w imieniu całego narodu. Jeśli mówi o nas, o grupie, pyta, któż uwierzył kazaniu naszemu, wypowiada się w imieniu tych, którzy kazali. W tym przypadku no, jest to kazanie Izajasza czy innego autora, a i później wstecznie jako mówią ci, którzy głosili Pana, wyroki Boże, mówią, stwierdzają, no w zasadzie wtedy nikt nam nie uwierzył, albo prawie nikt, nikomu nie zostało objawione ramię Pana, czyli nikomu Bóg nie objawił tej swojej działalności, bo jak czytam werset drugi, to jest napisane, bo Rusja Polonowska przed nim, czyli przed kim? Ja to czytam w odniesieniu do pierwszego wersetu, że ramię Pana komu objawione jest, bo wyrósł jako ratowska przed nim, przed Panem. Bowiem wyrósł jego syn. Pojawił się jako postać nieznaczna, później zgardzona i głoszona, a niestety niewielu dało głosu temu kazaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, no. Tak.
Ciekawe jest przekonanie siostrzecia, które zbliża się do tradycji, do nie tyle do tłumaczenia. To jest kwestia tłumaczenia, tylko przyjęcia pewnej tradycji, interpretacji tego wersetu. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Czas kojarzy z poprzednimi narodami, które się dziwią i mówią między sobą, któż może temu uwierzyć, cośmy usłyszeli? Ktoś nam opowiada,
kto może wierzyć? Komu się rani Pańskiego wierzy? Czyli w tych daniach tych jakby jest wątpliwość. Ta liczba mnoga jest tutaj naturalna, że mówią to te narody, które po prostu nie przyjmują takiego króla, nie przyjmują takiej wieści, nie przyjmują takiej usługi przez nieposobnego człowieka, który nie jest może, który nie ma wojska, który nie ma zaszczytu wykształcenia i tak dalej. Kto może to wierzyć? Temu, co do nas jest mówione, kazaniu naszemu, może znaczyć, że to my wygłaszamy komuś kazanie, albo kazanie, które do nas jest wygłaszane. Nasze kazanie, czyli to, co do nas jest mówione.
Dziękuję. Proszę. Aha, proszę głośniej mówcie, bo jest tu kilku weteranów jednak. Mimo wszystko my mamy trochę większy ubytek słuchu.
Ale zachętą właśnie, że kto jest gotów przyjąć te słowa i na kim się to objawi, kto będzie tutaj jest taka zachęta dalej opisy, jak on wygląda, jak on spełnia swoją służbę i któż taki jest gotowy, żeby to przyjąć i się z tym spotkać, zobaczyć to, co wcześniej jak mówiliśmy, to oświecenie, czyli narody chętnie odrzucają, bo w tym oświeceniu ja widzę jak gdyby przekonaczyć siebie. Trzeba zobaczyć w tym siebie, że ktoś jest blisko, że to my tak wyglądamy, a on swoją cierpliwością i miłością nam to pokazuje. I te narody jakby się w przyszłości to zobaczą, bo wtedy, tak jak w ostatnim wersecie przecież, że zajmuje za przestępcami, schodzi takie jakby tej zimy swojej miłości, że ta przygoda będzie mogła być poznana i jak gdyby wewnętrznie przerobiona. A tutaj jest taki moment, kiedy właśnie no jeszcze nie ma się dni, ale ktoś może jednak już popatrzeć na siebie, w tym obrazie zobaczyć, jak jest jakby niegodny, grzeszny i wejść w rolę sługi, korzystając z tego obrazu, który jest przez nich postawiony.
Dziękuję. Proszę, Jakub.
Też bym się chciał tego przyłączyć, że cały ten fragment i o tych cierpieniach jest wypowiedzią właśnie tych narodów, tych ludzi, którzy nagle spostrzegli to, czego im nikt nie powiedział, o czym ich nie słyszeli, oni to kiedyś sami zobaczą, jak się wydaje, że oni nagle zobaczą, że ten, o którym myśleliśmy, że on był nikim, on tak naprawdę wziął na siebie swoje grzechy. Myślę, że możemy to dość dobrze zrozumieć, bo myślę, że większość z nas jednak ma takie poczucie właśnie, że Pan Jezus zmarł się za moje grzechy. To jest to poczucie, do którego naprawdę każdy musi dojść, że to jest cierpiące za moje grzechy. To jest tutaj ogólnie ujęte spostrzeżenie każdego człowieka, który dochodzi do tego miejsca, że ktoś kiedyś musiał tyle cierpieć za to, że ja tak naprawdę cieszyłem. Czy to się można by nawet ogólnie odnieść do naszego teraz, do naszego myśli, bo teraz się wszystko mamy i przeżywamy. I też do przyszłości, kiedy wszyscy będą.
Dziękuję. Paweł?
Tak. Można też na to ogólnie spojrzeć na pewno, bo przecież chodzi o dotyczy każdego i na dzisiaj musimy to odkrywać, że mamy na to nasze rzeczy. Ale ja bym chciał troszkę dotyczyć Pana Łukaszki i jego wypowiedź, która była się skupiona na tym, że takim narratorem i podmiotem, to znaczy tym, który wypowiada te słowa, ja to odczytuję w pierwszym jakimś znaczeniu, że jest to Izajasz, który owszem napisał to wiele lat
wcześniej, ale wypowiada się i utożsamia się z narodem izraelskim, który wygłasza to świadectwo już po fakcie poznania. Bo on tutaj mówi tak imieniem, który mówi, że on nasze choroby nosił, że on zajony za nasze, wszyscy jak osób głosiliśmy, każdy na pewno drogę za to poczuł. Myślę, że to dzieło, znaczy większe zaskiarze, to dzieło jakby poznania Mesjasza w tym rzeczywistym jego znaczeniu, bo zacznie się od narodu izraelskiego i potem wpłynie na wszystkie narody w przyszłości. I dlatego to pytanie jest takie, po pierwsze, kto uderzył bliski naszej, a nie Pana, co może potępiło. Mówi to Izajasz, znaczy mówi to Izajasz, tylko że w imieniu
Pana narodu,
co często się zdarzało. Już pamiętajmy, że Daniel też się modlił w imieniu całego narodu, bo się, że chociaż to w przypadku Pan Wojtowski wyznawał grzechy całego narodu, jednostka, jeden prorok, a wyznawał grzechy całego narodu i myślę, że Pan Bóg takie wyznanie przyjmuje. Wydaje mi się, że to jest jakby awansem powiedziane. Natomiast no, to pełnia tego nastąpi wtedy, kiedy żeś też to zyskał tego sprawy. Że to jest prorok. Nie sądzę, że to mówi o nas.
Tak, w Rzymian 3, 10 rozdziale 16, w wytłumaczeniu innym niż nowy, jest też słowo Panie, które wierzą zwiastowania naszemu. Tam jest o to, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz. Panie, któż uwierzył zwiastowania naszemu? Czy tam też jest Panie słowo?
Tak, znaczy w Biblii Gdańskiej tak. Rzymian 10, 16.
A cytuję Izajasza i mówi Panie, a Izajasza nie ma tego, Panie.
Izajasza jest nie Boże, ja
nie Pańskie, ale nie ma tego wołacza Panie.
Tak, pierwszego odezwanie się, Panie, któż uwierzył?
Jeszcze tylko drobny taki dodatek, spostrzeżenie, którego wcześniej nie widziałem, że pierwszą wieść wypowiada Pan Bóg. Drugą pieśń zaczyna sługa, w każdym razie Pan Bóg sługa, trzecią wypowiada tylko sługa, jakby w swoim imieniu wyraża swoje zdanie. I czwarta, to te trzy wersety, które następnie omawialiśmy, to jest jakby takie interludium wstępu, i Pan Bóg szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. A całe te, już od pierwszego wersetu, cały 53 rozdział, obojętnie, czy powiemy, że to Izajasz, czy dzisiaj bieżący, czy w przyszłości, ale wyrażają to słowa beneficjenci ofiary Pana Jezusa, ci, którzy z tego korzystają.
Czy coś chciałaś dodać? Tak. Znaczy, bo w końcówce wygląda, że bezpośrednio jest raczej wypowiedź boska. No ale przejdźmy dalej. Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej. Tu cytat wprost z Izajasza, jest 11 rozdziału, dotyczący Pana Jezusa. Chyba tu nie mamy wątpliwości. Nie mając kształtu ani piękności, i widzieliśmy go, ale nie było widzieć, czego byśmy żądać śmieli. Miałbym prośbę, żeby przeczytać to w wersji współczesnej. Drugi werset. Może być.
Drugi, tak?
Tak.
Oto wyrósł przed nami jako młode drzewo, a jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.
Czyli sugestia, że nie ta część wizualna, nie sama fizyczna osoba, tylko misja, rola i przesłanie, którą miał za sobą. Proszę.
Z strony technicznej, bo kładziemy w nasi salonie, żeby pokazać, że widzimy do Pana Jezusa. W zasadzie tak pięknie wydaje, że przez...
No, ja tak pokładę, powiem trochę prowokacyjnie cały czas.
Zostało nam 15 minut, żeby nie wciągnąć jakiś lekcji oprócz tego.
Dobrze.
Widzimy, że ponad tak to sugeruje, nie jest to niemożliwe.
Może i słuszne, bo widzę, że daleko jesteśmy. Proszę, Piotr.
Ten werset tak prosty sugeruje, że to ktoś, to nie pamięta, bo mówimy, że Pan Jezus był doskonały, piękny, według naszego wyobrażenia, bez skazy, że promieniał oczy. Natomiast jeżeli nie będziemy usiłować interpretować, to ten werset mówi wprost, że ta osoba była najzdrowsza, nie była piękna. Tak mówi wprost. I to jest nasza interpretacja, to podsumowuję po prostu mojego pisma, natomiast chciałem zauważyć, że ten werset jakby nie pasuje do władzy dla Pana Jezusa. Prosto, jego możemy wytłumaczyć i znajdziemy pewne elementy u Pana Jezusa w jego misji, że była przyjaciółna, natomiast jakby w piękności i w tym, to raczej Pana Jezusa tutaj nie widzimy.
Dobrze. To jest jako kontrargument. Ale rzeczywiście już czasu nie ma na to, żeby straciłem za dużo tego czasu, żeby dyskutować akurat nad tym szczegółem. Natomiast rzeczywiście to, co Paweł sugeruje, może jest istotne, żeby zwrócić uwagę może na poszczególne fragmenty i nauki, które moglibyśmy z całego tego fragmentu jeszcze wyciągnąć. Czy ktoś w ogóle ma sugestię, że na coś trzeba byłoby zwrócić uwagę w kontekście tej czwartej pieśni?
Ja mówię to, że
proszę.
Wynika dla mnie, żeby zawsze to
Może i słusznie.
Jest taka prawidłowość. Jesteśmy nauczeni pewnych rzeczy i ta pewność zaślepia nas. Nie widzimy nic więcej. Naród treści dokładnie wiedział, jak ma wyglądać treść. Tak dokładnie wiedzieli, że jak naprawdę szczerze to robiliście. Bo był troszkę inny niż oni wiedzieli. To jest pewna lekcja taka dla nas zupełnie ponadczasowa. Odnośnie wielu sytuacji, w których jesteśmy zupełnie przekonani. Jak w tej zupełnej pewności. Na coś jedną cegiełkę wyciągnie, tylko znaczywali wszystko. Żeby mieć takie rozsądne spojrzenie, a nie być taki pewniaczki całkiem.
No tak, to akurat jest sugerowane w kilku miejscach i w całym przesłaniu to, no bo wielu się zdumieje, powiedzą, nam tego nie mówiono, opowiadano nam o czymś innym i w efekcie tego się nie dostrzeże to, co najistotniejsze, czyli przesłania i ofiary. Proszę, kto ma jakieś inne spostrzeżenia z tego? Daniel coś tak widzę, że myśli, czyli się szykuje.
Mam spostrzeżenia, bo tak słucham, bo wydaje się, że chcemy być lepsi, co przeczytamy w Biblii. Skoro mamy ewidentny przykład zastosowania tego miejsca przez ludzi, którzy mieli Ducha Bożego, do tego, że zastosowali to do Pana Jezusa, my chcemy być lepsi niż on. Proszę bardzo, ja nie chcę być lepszy, żeby czasami nie spotkać się z tym, co jest napisane akurat w Księdze Objawienia do tej księgi. Wolę być gorszy, bo jak mi Pan ujmie trochę z Księgi Żywota, to chyba to będzie lepsze rozwiązanie niż jak mi dołoży flag, bo ktoś przesadził. Skoro tekst biblijny wprost mówi, do kogo jest dostosowany. Wszystkie cytaty, które są cytowane z tego miejsca, w Nowym Testamencie, odnoszą się do Pana Jezusa, to nie to wystarczy. Taka jest moja refleksja.
Dziękuję. Proszę, Mirek.
Dokładnie to samo miałem powiedzieć, a to jeszcze powiem drugą część, którą miałem powiedzieć. Że patrząc nie mogli widzieć, słuchając nie mogli słyszeć, nie mogli rozumieć, ponieważ tak też zostało napisane przez Izajasza. Ewa zaczęła czytać ten fragment Ewangelii Świętego Jana 12 rozdziału. Gdyby dalej poczytać, to o tym prosto również mówiło. I Izajasz 6 rozdział, 9-10, ja tylko krótko przeczytam dwa wersety. Idź, a powiedz ludowi, tak mówi Pan Wszechmogący. słuchając, a nie rozumiecie, a widząc patrzajcie, a nie poznawajcie. Zatwardź serce ludzkiego, a uszy jego obciąż, a oczy jego zawrzyj, aby nie widział oczyma swym, ja oczyma, żeby nie słyszał i sercem swym nie zrozumiał, a nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. Tak mówił Izajasz, gdy widział chwałę, tego słowa. Myślę Pana Jezusa.
Dziękuję.
To też trzeba mieć na uwadze.
No, jest to takie dosyć ostre i niebezpieczne. No, faktycznie dla nas. Dziękuję. Proszę, Daniel.
Myślę, że bardzo...
Tak.
Bardzo rozumiem, co powiedział Paweł. Chciałbym się do tego dołączyć, że poprzez zauczenie czytania pewnych miejsc możemy zgubić istotne informacje. Nawet myślę, że gubimy. Są Paweł Piotr, ten werset wielokrotnie wczoraj był przytaczany, mówiąc o naszym cierpieniu na sprawy Bożej, podsumowuje to w ten sposób, to jest 1 Piotra 2:21 dalej. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladować stóp Jego, który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest strata w ustach Jego, są straty z Cejarza, któremu Bóg złożył, czoł nie złożył, cierpiał, nie groził, a złożył grzechy, który grzechy nasze na ciele swym zaniósł na drzewa, w nim obmarszy grzechom, czyli w sprawiedliwości, którego silnością jesteście uzdrowieni. To wszystko cytaty z 53 rozdziału. I apostoł Piotr mówi, jeżeli cierpicie, to patrzcie na to, bo Jezus cierpiał. Co to znaczy? Znaczy, że Jezus wypełni pewien wzór, a ten wzór pozostanie nadal otwarty. W nim, no też może powiedzieć, ja naśladuję Jezusa. Zgoda. Jeżeli ktoś chce zrezygnować, jak widzę, gotowość wielu chrześcijanach, rezygnacji z informacji płynących ze Starego Testamentu. Oni mówią, wystarczy mi, że będę naśladował Jezusa, wystarczy mi, że oprę się na tych czterech stwierdzeniach, które tutaj apostoł Piotr przytacza i będę to naśladował, bo apostoł Piotr o silności wspomniał o wzięciu grzechu, który grzechem uczynił, a nie znaleziona jest, który grzechu nie uczynił i tak dalej. Na tym się oprę. Ja osobiście nie chcę rezygnować z pełni informacji. Jeżeli Piotr odwołuje się do jakiegoś miejsca biblijnego, święty Piotr, i pokazuje mi to jako przykład, mówi, Jezus taki był, Jezus to wypełnił, a ty masz go naśladować, to ja oczywiście po pierwsze zastanawiam się, jaki był Jezus, ale po drugie zastanawiam się, na jakim wzorach się opiera, bo tymi wzorami chcę się też kierować. Taka jest tutaj myśl u świętego Piotra sugerowana. I dlatego bardzo się broni przed tym podejściem, które tutaj Daniel zaprezentował, tej obawy przed sięganiem po informacje. Sięganie po informacje do Słowa Bożego nigdy nie... Jak ktoś dodaje, no to dodaje. Jak odejmuje, to odejmuje. Obojętnie, czy dodaje, czy ujmuje, robi się. Jeżeli ktoś sięga po informacje, którą prorocy zostawili, którą kierował się Jezus w swoim życiu, a ja mam go naśladować, a ja mówię, ja nie chcę tej informacji czytać dla mnie, do mojego postępowania, bo mi się zdaje, że gubimy sporą część informacji. Dowiemy się, że to jest Jezus i ta informacja zostanie obok nas.
Dziękuję. Lidia jeszcze tutaj.
To mi się wydaje, że nie o tym Daniel mówił, tylko my tutaj sugerowaliśmy, że oprócz Chrystusa widzimy tutaj czy Kościół, czy apostoła Pawła. I o to Daniel wzdłużał. Nie chcę tu widzieć kogoś innego tak wprost, tylko ewidentnie Jezusa Chrystusa. I ja też tak to widzę, z tym, że na tych opisach dzieła Jezusa Chrystusa i tego, jak On postępował, my się mamy uczyć. I to jest napisane dla naszej nauki, żebyśmy tak, podobnie jak Jezus Chrystus, te cierpienia przyjmowali na Jego wzór, byli pokorni, nie narzekali, że coś na nas przychodzi, że cierpimy i tak dalej, ale tu ewidentnie dla mnie ten szósty werset, który mówi, że nieprawością wszystkich nas wziął, włożył Pan Bóg nieprawości wszystkich nas. No to nie tu ewidentnie wychodzi Pan Jezus, bo tylko Pan Jezus wziął grzechy świata całego na siebie. My możemy, tak jak tutaj było sugerowane, że no jakieś tam grupki ludzi ewentualnie wobec nas zawinią i tak dalej. my do poszczególnych członek jakby pewną grupę ludzi może nabrać no, swoim wzorem, ale wszystkich ludzi to jedynie Pan Jezus nieprawości wziął na siebie i ja to ewidentnie widzę Chrystusa z tym, że tak jak tu Daniel mówił, wiele lekcji jak naśladowca Chrystusa ma się zachować w poszczególnych sytuacjach, no tu jest dla nas wyrażone, że nieznaleziona zdrada była w ustach Jego, czyli my też jakby nasze mowy czy uczynki też no, muszą być szczere i tak dalej, no tu wiele jest, których można lekcje wyciągać dla nas osobiście, jak my mamy postępować. Ale dla mnie ewidentnie jest tu pokazane Jezus Chrystus i Jego ofiar.
Dziękuję. Jeszcze, przepraszam, zanim Ci oddam głos, bo wiem, chcesz się odnieść, ale tutaj wcześniej był.
Była określona aspekt zmienia ludzi, którzy dzisiaj tam gardzają, bądź śpiewają z tego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę to, że Pan Jezus mówi też o tym, jestem władzą rozdziale 5, o tym, że zmienia się ludzie wierzący. Że gdy powie Pan Jezus, niech jednym powie, nie znam was, powiedzieli jedynie jako gotów, jako obce i powie, że no nie jakaliście mnie, gdy byłem głodny, oni mówią, kiedy Panie? Ja się tym duchem właśnie, tym biedakiem, tym głodem, tym więzieniu, że mamy ten element zdumienia, a również może dotyczyć nas. A druga rzecz, to jest to, co Pan Jezus, co tutaj Księga Izajasza mówi, że o wyglądzie Pan Jezusa, że On się nie podobał. I jest coś takiego jak wyobrażenie dzisiejszego w ogóle chrześcijaństwa, gdzie jest ten obraz Chrystusa, robiony nieskazitelnej twarzy, trzymający owieczkę, w szafcie, z włosami jasnymi, taki obraz piękny. I wydaje mi się, że ten obraz chodzi też w nas, bo szukamy też Pana pięknie, w mądrości, w czymś, jak w intelekcie, w jakimś rozwoju, a zastanawiam się, na ile byśmy też odnaleźli, czy odnajdujemy, szukamy Jezusa, być może też w ludziach niezaradnych, biednych, którym coś nie wychodzi, sfrustrowanych, nieraz może nieradzących sobie z życiem. Czy raczej taki, nie chcę unikami, to jest coś, co nas radzi, coś, co też nam się nie podoba, ten wygląd jest też był taki, co nie podobał się ludziom. Czy faktycznie, znowu stosowałem się do tej słuchy, która nie ma tego, co Pani tam mówi, bo również przede wszystkim dla tych ludzi, jak się mówi, ja się ukrywam, ja się skrywam, też służę dzisiaj, to służ właśnie dla tych ludziom, których ja jestem. I właśnie ten element zdumienia, to bardzo warto się zastanowić, na ile może nas zaskoczyć.
Dziękuję. To jest rzeczywiście coś, co nam grozi cały czas. Takie ludystyczne podejście do spraw związanych z odbieraniem i samego Pana Boga i Pana Jezusa. Ale myślę, że akurat no, znaczy, tu jest ten, w tym, co powiem teraz, to jest pewna groźba. Że ja mam jednak poczucie, że od tego ludystycznego takiego podejścia odrywamy się poprzez to, że możemy bardziej intelektualnie, a przede wszystkim duchowo do tego podchodzić. I to bardziej nas zabezpiecza. Ale to tak przy okazji. Daniel.
Ja bym się jeszcze wrócił do tego pierwszego przynajmniej takie jest moje podejście, że najpierw bym chciał wiedzieć, co jest oryginałe, a potem dopiero co ewentualnie jest odwzorowaniem, tak żeby można dobre lekcje wyciągnąć. Bo odwzorowanie zawsze jest odwzorowaniem i być może nie zawiera tych cech, co oryginał. Jak wiem, co jest oryginałem i mogę temu się dobrze przyjrzeć, to i potem z odwzorowaniami jest lepiej. Ten pierwszy werset, on mówi, jest dawanie naszemu wieści, naszych. Co ciekawe, tam jest użyte. Ja się nie znam nic na języku hebrajskim, więc mogę tylko wyciągać pewne wnioski na podstawie komentarzy i opracowań, które mogę przeczytać. A tam jest takie stwierdzenie, to, które jest tłumaczone na kazanie, na wieść. Ono jest, można by powiedzieć, że to jest taki termin, który mówi, że to jest sprawozdanie.
To samo słowo jest użyte tam, kiedy królowa ta sabejska mówi do Salomona, że no nawet połowę tych rzeczy jej nie powiedziano, o których ona tutaj teraz. Są jeszcze inne miejsca, które wskazują, że zdano jakieś sprawozdanie, przedstawiono jakąś rzeczywistość z czyjegoś polecenia. To może być nawet, tam są też takie fragmenty, gdzie jest to z polecenia Bożego. Ktoś wydał sprawozdanie, to jest tłumaczone, przekazał wieść, ale to nie w formie, że coś opowiedział, coś interpretował, tylko że zdał sprawę, czyli odzwierciedlił najrzetelniej, jak to się dało wieść. Jak teraz popatrzymy, mając w głowie to stwierdzenie na cały ten zapis, no to możemy powiedzieć, że jest to sprawozdanie o słudze Bożym i o jego misji, którą wykonał. I teraz, jak będziemy się trzymać tego, o czym ja mówiłem, że skoro mamy odpowiedź w tym testamencie, no to widzimy, że to dotyczy Pana Jezusa i to dotyczy sprawozdanie, jakie nieśli na nim ci, którzy widzieli to, czyli apostołowie, ewangeliści, tak jak apostoł Paweł, który mówi, że ja to wziąłem od samego Pana. Czyli to jest sprawozdanie tych ludzi. I to jest sprawozdanie takimi właśnie proroczymi słowami zapisane przez Izajasza. To jest sprawozdanie. To nie jest interpretacja, to nie jest wyobrażenie. To jest sprawozdanie. Teraz patrząc na Pana Jezusa, czyli na rzeczywistość tego sprawozdania i można powiedzieć, porównując sprawozdanie Nowego Testamentu z tym sprawozdaniem, jesteśmy w stanie uzgodnić wiele z tych elementów, a tych, które sprawiają nam kłopot w uzgodnieniu, możemy próbować w miarę wiarygodnie zinterpretować. I tak jak to na poważnie tak chodzi.
Piotr, ale to już ostatnie, bo nawet podsumowanie.
Sam przychodzi do swojego ludu, do Izraela. We wcześniejszych wersetach trzy razy jest powiedziane, że Izrael jest sługą Pana. Teraz jakiego Izraela znajduje Pan przychodząc pierwszy raz tutaj na ziemi? Jak ten tutaj jest? No, nie widzi Pana, gdy nie jest pokorny, uważa się za najlepszy naród wśród wszystkich narodów. Gdy cierpi prześladowania, gdy Rzymianie prześladują, co oni robią?
Walczą z Rzymianami.
Walczą 70. rok, powstanie, zostaje zniszczenie, 150. następne powstanie, ale mówią, jesteśmy narodem wybranym i my zwyciężymy. Tak mówią. Sługa, misja sługi, którą mieli w procesie Izajasza, uważa, żeby być pokorny, żeby cierpieć. Oni tej misji nie przyjmują. Zostają odrzuceni. Natomiast zobaczmy, co się dzieje, jak jest naród izraelski, jak mamy przychodzi po raz drugi. To jest ciekawe, że Żydzi po roku 135 podjęli decyzję, że nie będą walczyć. I gdy czytacie ten opis, jak owca pomrożona na rzeź, weźcie sobie, przełóżcie to na to, jak Żydzi się zachowywali, gdy zostali wyjęci spod prawa, gdy zostali policzeni jako przestępcy, jako najzwyczajniejszy naród, nic nie znaczący, którym nikt się nie interesował, który był uważany za po prostu podły naród, który jest niegodny, nie warty życia, jak on się tym zachowali. Zobaczcie, że ten naród wydawał całkiem inną postawę, jak w roku 70 i 135. Tylko były dwa epizody, gdzie Żydzi zwrócili się do walki w geście, ale rzuciło się około między 400 a 500 młokotów, jak to Marek Ederman, który miał 20 lat, powiedział. Starszyzna żydowska była przeciwna jakiejkolwiek walce. chociaż wiedziała, co się dzieje. Były osoby, które uciekały z obozu koncentracyjnego, przychodziły do getta i mówiły, co się dzieje. Starszyzna wiedziała, mimo to nie napoderowała do walki, nie napoderowała do oporu. Szli i możecie to zobaczyć na zdjęciach, na relacjach, na filmach. I to jest charakterystyczne, że nie wywołali powstania w roku 1975, tylko biernie poddawali się cierpieniu. Myślę, że to jest też pewien znak na przygotowanie tego narodu do swojej misji. O ile za pierwszego przyjścia naszego Pana oni nie byli gotowi do służby, to w czasie drugiej obecności jakby widać, że pewne cechy tego narodu się zmieniły, jakby oni zaczynają być przygotowani do służby, którą Bóg ma dać.
Dziękuję. Nie będziemy podsumowywać, bo już i tak stwarzamy problemy młodemu pokoleniu, które odpowiada za porządek. Nie, jest naprawdę późno, 36. Zatem zakończymy.